Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W czwartkowym magazynie 30 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na relację z kolejnego dnia Europejskiego Spotkania Młodych w Lizbonie. Następnie przypomnimy sylwetkę ojca Stefana Miecznikowskiego, jezuity, którego uroczystości pogrzebowe odbyły się dzisiaj w Łodzi. Nadamy także drugą część przeglądu ważniejszych wydarzeń minionego roku. W Lizbonie dobiega końca kolejny dzień Europejskiego Spotkania Młodych. Uczestnicy wraz z braćmi z Teze zwiedzali dziś dzielnicę biedy w Portugalii. Wieczorem brat Roger wygłosi rozważanie i zachęci do modlitwy kanonami. O tym, jak mija czwartek w Lizbonie, mówi ze stolicy Portugalii Krzysztof Drwal.
Czwartek był dla uczestników spotkania kolejnym dniem pełnym wrażeń. Tym razem jednak młodzież poznała inną Lizbonę. Bracia z Teze zorganizowali niezwykłą wycieczkę. Młodzi Europejczycy zobaczyli, jak i z kim pracują w Lizbonie misjonarki miłości, czyli siostry matki Teresy z Kalkuty. Zwiedzili też bank żywności oraz dzielnicę zamieszkiwaną przez imigrantów.
Pracuję z takimi osobami. Pracuję z osobami psychicznie chorymi, upośledzonymi. Pracuję też z ich rodzinami. Także trzeba o tym mówić, że tak naprawdę jest, bo młodzież jakby troszeczkę na innym poziomie. Jest tak trochę powyżej ponad wszystko. Uważam, że życie jest piękne, że wszystko jest fantastyczne, że dostają pieniądze od rodziców, jeśli je mają oczywiście, a tak naprawdę nie wiedzą, jaka jest rzeczywistość. Wychodzą w dorosłe życie i tak naprawdę nie wiedzą, że może być gorzej, że są inni ludzie, że trzeba im pomóc, że trzeba nauczyć pomagać po prostu, bo my nie umiemy pomagać, my się boimy, my się wstydzimy.
Po powrocie do Hal Expo młodzież dzieliła się wrażeniami z wycieczki. Bracia pytali, jaki rodzaj najbiedniejszych porusza młodych szczególnie. Polacy chętnie dyskutowali.
Ja w ogóle pracuję jako pielęgniarka. Więc mam do czynienia z ludźmi, którzy przyjeżdżają chorzy, prawda, do szpitala i różni ludzie trafiają. Są to ludzie z bogatych rodzin, z biednych. Jest to miejsce, gdzie praktycznie spotykają się różne środowiska, zarówno te biedniejsze, jak i bogatsze.
Dwie rzeczy robię w życiu. Jestem aktorem, raz, a dwa, pracuję w Domu Kultury. Tworzę takie grupy lokalne na terenie Małopolski. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ma taki program Make a Connection. Ja włączyłem się właśnie w akcję promocyjną tego programu i pilotuję kilkanaście grup z Małopolski.
W czasie spotkania w grupach tematycznych zastanawiano się też nad inicjatywami wzajemnej pomocy, które wydają się obecnie bardzo ważne. Na pytanie, czym młody człowiek może się podzielić z innymi, którzy mają mniej, Polacy odpowiadali prosto.
Myślę, że czas i wiedza.
Głównie może pieniądze, z tym, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polskie warunki, to rząd jest odpowiedzialny za zapewnienie ludziom pomocy, nie obywatele, którzy oddają już pieniądze na cele dla tych ludzi.
Wypowiedzi Polaków z uwagą słuchali młodzi z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Niemiec, Portugalii i Serbii. Po raz kolejny wszystkim udzieliła się atmosfera jedności bez względu na kraj pochodzenia i język, którym się młodzież posługuje.
Dla mnie to spotkanie jest wielkim przeżyciem już. Wszyscy, którzy przyjechali tutaj, są ugoszczeni w rodzinach. Ja na przykład mieszkam u wspaniałych ludzi, starsze małżeństwo i przywitali nas bardzo gościnnie, chcą bardzo dużo z nami rozmawiać, więc myślę, że jest to okazja, jakich niewiele, żeby poznać Portugalczyków, bo to jednak kawałek i drugi raz tak prędko chyba tutaj nie przyjedziemy.
Dzień zakończy wieczorne spotkanie z założycielem wspólnoty z Teze, bratem Rogerem. Młodzież zgromadzona w halach wystawowych Expo będzie śpiewać kanony, wysłucha rozważania i przedstawi swoje intencje modlitewne. Młodzi chrześcijanie będą polecać Bogu sprawy pokoju na świecie i ofiary kataklizmów. Z Lizbony dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
W Łodzi odbyły się uroczystości pogrzebowe ojca Stefana Miecznikowskiego, legendy łódzkiej Solidarności, wychowawcy pokoleń studentów, honorowego obywatela miasta. Urodzony w Warszawie jezuita przeżył 83 lata.
Kilka tysięcy osób przyszło do kościoła ojców jezuitów, aby pożegnać ojca Miecznikowskiego. Dla wielu z nich było to pożegnanie z wielką legendą, dla innych był wspaniałym wychowawcą i duszpasterzem. W homilii ojciec socjusz Jan Bartlewicz zastanawiał się.
Co było motorem tego życia? Co było napędem? Skąd brał się cały dynamizm apostolski, to jego zaangażowanie w różne sprawy dla dobra człowieka, społeczeństwa, ojczyzny?
Zdaniem przewodniczącego mszy świętej arcybiskupa Władysława Ziółka, siłą ojca Miecznikowskiego była Eucharystia.
Stała się ona dla niego i dla ludzi z nim związanych, bodźcem do zaangażowania w budowę społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego.
A dodatkowo
urzekł go przede wszystkim Jezus nauczający, Jezus w misji, Jezus działający wśród ludzi.
Ojciec Miecznikowski przyjeżdżał do Łodzi kilkakrotnie. Po raz pierwszy pod koniec lat 60. zajął się duszpasterstwem akademickim. Jak wspomina jego wychowanek z tamtych czasów, Henryk Czekalski,
miał fantastyczny talent wyłapywania ludzi, którzy robili to, co on chciał, żeby się działo.
Poza codzienną liturgią, prelekcjami i spotkaniami formacyjnymi, ojciec Miecznikowski zabierał studentów na wakacje.
Wyjazdy organizował troszkę nas wybierając i miał w tym swój ukryty cel, bo wychodzili z tych wyjazdów ludzie bardzo mocno podciągnięci duchowo, ogromnie związani z życiem z sobą.
Część wychowanków ojca Miecznikowskiego zaangażowała się w antykomunistyczny ruch. Kilku z nich, m.in. Stefan Niesiołowski, trafiło do więzienia. Wtedy władze wymusiły przeniesienie jezuity do Kalisza.
Myśmy celowo dbali o to, żeby ani nie spotykać się na terenie duszpasterstw akademickich, ani żadnych naszych spraw podziemia na terenie kościoła w szerokim sensie nie załatwiać, ale jednak część osób myśmy byli związani z duszpasterstwem i to chyba zadecydowało po wyjściu z więzienia, żeśmy w Kaliszu ojca odwiedzali.
Legenda ojca Miecznikowskiego zrodziła się podczas jego kolejnego pobytu w Łodzi. Został kapelanem Solidarności, a w stanie wojennym organizował pomoc dla uwięzionych. Jak wspomina wydawca Wojciech Grochowalski,
od razu ojciec przejął całe to dowództwo duchowe nad nami. Nie było pewnej luki, nie było takiego zagubienia.
Największym przedsięwzięciem był ośrodek pomocy uwięzionym i internowanym. Zaczął działać praktycznie w drugim dniu stanu wojennego.
Ja nie zapomnę, jak w Jaworzu byłem internowany i nagle strażnik mówił: macie widzenie, przychodzę tam i jest w tej rozmównicy tam ojciec Stefan Miecznikowski z jakąś paczką, mówi, że jestem. Trudno was było znaleźć tutaj, ale w końcu jestem. Przywiózł listy z domu. No było to bardzo wzruszające.
Jak to spotkanie przeżył ojciec Miecznikowski, wspomina Barbara Gruszczyńska, która pracowała w ośrodku.
A ojciec na to, żeby się półtorej minuty widzieć ze Stefanem, w sumie zużył na to dwie doby czasu. Nie śpiąc, nie jedząc. Normalnie jechał jako normalny pasażer. Zawsze mówił, że drugą klasą, bo trzeciej nie ma.
Wiele zawdzięcza ojcu Miecznikowskiemu także Jerzy Kropiwnicki.
Miałem świadomość, że prawdopodobnie zawdzięczamy ojcu Miecznikowskiemu, jeśli nie życie w pełnym tego słowa znaczeniu, to na pewno to, że wyszliśmy z więzienia nie kalekami.
Kościół ojców jezuitów tętnił w tym czasie życiem. Środowe spotkania gromadziły tłumy.
To było miejsce pewnej intelektualnej też dyskusji, bo to był ośrodek wymiany myśli, to była taka wszechnica.
No to była oaza wolności.
Oaza wolności w Łodzi i w Polsce.
Jak wspominają jego wychowankowie, ojciec Miecznikowski potrafił zaufać opatrzności.
Był moment taki, że miał nakarmić gromadę głodnych dzieci i nie miał nic, dosłownie nic. I powtarzał to, że miał przekonanie, że na pewno Boża opatrzność mu pomoże. Dostał pieniądze, dostał jedzenie.
Wszystkie swoje kazania wcześniej szkicował. Jak wspomina prezes Central Wings, Piotr Kociołek, potrafił też błyskawicznie zareagować na sytuację.
Zaprosił mnie z moją przyszłą małżonką i chwilę zastanowił się, miał na to, wydaje się, że dwie minuty wszystkiego. I powiedział: słuchajcie, powiem wam jedno, niechaj słońce nie zachodzi na zagniewanie wasze.
Trochę żałujemy chyba, że teraz w Łodzi takiego charyzmatycznego kapłana chyba jednak nie ma, który by tak potrafił zorganizować ludzi, a jest, sądzę, potrzeba, żeby jednak organizować pewne zbłąkane dusze.
Z Łodzi dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki, Radio Plus.
Teraz już czas na przypomnienie faktów kończącego się roku. Wybór ważniejszych wydarzeń od maja do połowy sierpnia przygotował ojciec Stanisław Tasiemski.
1 maja 10 nowych państw, w tym Polska, weszły w skład Unii Europejskiej. Do wydarzenia tego Ojciec Święty nawiązał nazajutrz podczas modlitwy Anioł Pański.
Dzięki przemianom zapoczątkowanym w Polsce Unia Europejska powiększyła się o 10 nowych państw, które chcą ściśle ze sobą współpracować na terenie Europy i całego świata. Zawierzam Bożej opatrzności, mądrej, sprawiedliwej i miłosiernej przyszłość Europy. Nie wzrasta na fundamencie miłości Chrystusa.
3 maja.
Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego w archidiecezji lubelskiej. Został nim 39-letni ksiądz Artur Miziński. Do tej pory był on kanclerzem kurii metropolitalnej w Lublinie i wykładowcą prawa kanonicznego na Kulu.
Fakt nominacji jest dla mnie ogromnym przeżyciem, nie tylko ze względu na młody wiek i obowiązki, które stają przed biskupem, ale przede wszystkim dlatego, że jest to ogromna odpowiedzialność.
18 maja, w dniu 84. urodzin Jana Pawła II, zaprezentowano nową książkę papieża Wstańcie, chodźmy, mówi ksiądz Paweł Ptasznik z Watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Książka jest świadectwem, które opiera się na poszczególnych wspomnieniach, wydarzeń, ludzi, samej liturgii święceń biskupich. Jest to raczej prosta i bardzo głęboka refleksja, aniżeli chronologiczne opowiadanie. Te różne drobne wydarzenia, szczegółowo opisane, wskazują na to, jak głęboko w pamięci Ojciec Święty ma tamte momenty związane z jego początkiem biskupstwa.
22 maja.
W austriackim sanktuarium Maria Cel trwa 3-dniowa pielgrzymka narodów. Jest ona zwieńczeniem Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików, którego hasłem są słowa Chrystus nadzieją Europy. Przez ostatni rok Kościół obchodził ten dzień kolejno w 8 państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W Czechach, Bośni i Hercegowinie, na Węgrzech, w Słowenii, Austrii, Słowacji, w Polsce i w Chorwacji.
Centralnym wydarzeniem była Eucharystia sprawowana przez kardynała sekretarza stanu Angelo Sodano. Uczestnicy uroczystości wysłuchali papieskiego przesłania z przekazu wideo.
Przede wszystkim papież mówił o obronie wartości chrześcijańskich w jednoczącej się Europie, czyli obronie życia poczętego od urodzenia aż do momentu naturalnej śmierci, o obronie niedzieli jako dnia świętego i o dawaniu świadectwa tam, gdzie żyjemy, gdzie funkcjonujemy na co dzień.
Na zakończenie Eucharystii biskupi zawierzyli Europę Matce Bożej.
5 i 6 czerwca Jan Paweł II odbył swą 103. podróż zagraniczną. Jej celem było Berno w Szwajcarii. W sobotę 5 czerwca papież przewodniczył pierwszemu spotkaniu tamtejszej młodzieży, zaś w niedzielę 6 czerwca sprawował Eucharystię na błoniach Almont.
Wszystkich przyzwyczajonych do charakteru papieskich pielgrzymek w Polsce może zdziwić, że miasto pobytu papieża nie było specjalnie ozdobione. Na ulicach nie było okolicznościowych billboardów, plakatów. Cóż, katolicy są tu mniejszością, a organizatorzy najwyraźniej postawili na duchowy wymiar tej pielgrzymki. Zarówno wczorajsze spotkanie młodzieży, jak i dzisiejsza liturgia były szczegółowo dopracowane. To przynosi owoce. Papieża zobaczyć można było w miejscu spotkań. Stąd niejednokrotnie przychodzili na nie nawet niewierzący, choćby po to, by zobaczyć, może i posłuchać. Postać gołębicy wieńcząca sklepienie ołtarzowego podium jakby podkreślała, że w tej pielgrzymce chodziło o nowy powiew ducha, zarówno w tutejszym kościele, jak i społeczeństwie. Uczestnicy spotkań nie mają wątpliwości, że tak się stało. Ksiądz Józef Polak, Berno, Radio Watykańskie.
9 czerwca.
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska ma nowego ordynariusza. Z nominacji papieskiej został nim dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Kazimierz Nycz.
Nie zamierzam zaczynać od jakiejkolwiek deklaracji i zmian z tym kościołem koszalińsko-kołobrzeskim. Trzeba przeżyć przynajmniej rok, poznać ludzi, poznać problemy tego kościoła i wtedy ewentualnie wpisać się kontynuująco w to, co tam się robi.
1 lipca.
Nadzieje na coraz większą współpracę katolików i prawosławnych w duchu miłości wyrazili Jan Paweł II i Bartłomiej I w ogłoszonej deklaracji. Ojciec Święty przyjął patriarchę ekumenicznego wraz z towarzyszącymi mu metropolitami na braterskim obiedzie w Pałacu Apostolskim na Watykanie.
Naszym obowiązkiem, podkreślają Jan Paweł II i Bartłomiej I, jest dalsze zdecydowane działanie na rzecz jak najszybszego wznowienia dialogu teologicznego. Stwierdzają oni, że obecne spotkanie było też okazją do braterskiego podjęcia pewnych problemów i nieporozumień, które wyłoniły się niedawno. Długa praktyka dialogu miłości pomaga w takich przypadkach podchodzić do problemów ze spokojem. Obaj hierarchowie oceniają też pozytywnie postępy integracji europejskiej. Wyrażają nadzieję na wzrastanie w tej nowej sytuacji współpracy między katolikami i prawosławnymi.
31 lipca.
Kongregacja Nauki Wiary opublikowała list do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie, mówi wicedyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski.
List Kongregacji Doktryny Wiary jest wołaniem o szacunek dla godności człowieka, mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Jest mocnym sygnałem ze strony Kościoła, świadomego znaczenia godności osoby ludzkiej, zwłaszcza dziś, w momencie szybkich przemian, stwarzających szanse, ale i zagrożenia dla sytuacji człowieka, dla przyszłości rodzaju ludzkiego.
O odrzucenie nienawiści zaapelował 7 sierpnia kardynał Lubomir Huzar podczas pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Zarwanicy na Ukrainie.
W uroczystej Eucharystii uczestniczyło około 200 tysięcy pielgrzymów z Ukrainy, Polski, Czech i Słowacji.
Zwierzchnik Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie oraz prymas Polski modlili się o wzajemne przebaczenie. Zebraliśmy się w tym miejscu, by wspólnie błagać Boga o siłę do heroicznego aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania, mówił kardynał Huzar. Przypomniał, że w ciągu wspólnych dziejów krzywdziliśmy się nawzajem. Doszliśmy jednak do przekonania, że dalej tak być nie może. Musimy rozliczyć się z przeszłością, zostawić ją Bogu i zacząć nowe wspólne życie. Z kolei prymas Polski nawiązał do modlitwy Jezusa na górze Tabor. Prosił zgromadzonych, by ich serca stały się czyste, a dusze jasne. Zaapelował też o zmianę nastawień i sposobu myślenia o nas samych. Wezwał do pozbywania się wad, grzechów, złych myśli i czynów.
12 sierpnia.
Wizytator apostolski kontrolujący sytuację w austriackiej diecezji St. Pölten podjął decyzję o zamknięciu tamtejszego seminarium duchownego. Biskup Klaus King potwierdził, że doszło tam do szeregu zaniedbań ze strony kierownictwa. Zbyt mało uwagi przywiązywano do doboru kandydatów. Stwierdzono, iż alumni poszukiwali zdjęć pornograficznych w internecie i że w seminarium istniały relacje homoseksualne. W tej sytuacji wizytator apostolski złożył następujące oświadczenie.
Seminarium duchowne w Sankt Pölten zostało zamknięte z natychmiastowym skutkiem. Jego ponowne otwarcie nastąpi za jakiś czas z wyraźną cezurą czasową. Uczelnia musi mieć możliwość rozpoczęcia prawdziwie nowej działalności.
Pierwsze komentarze koncentrują się na kompetencjach wizytatora apostolskiego, który działa w imieniu Ojca Świętego.
Wizytator apostolski daje sygnał zdrowia organizmu Kościoła, który w ten drastyczny sposób broni się przed złem i nadużyciami.
Ojciec Andrzej Koprowski.
Ważne, by ten sygnał dostrzegł i odebrał właściwie cały Kościół, zwłaszcza w krajach, w których społeczeństwa przeżywają zamęt pojęć i stylów życia.
14 sierpnia Jan Paweł II mianował 2 biskupów pomocniczych archidiecezji krakowskiej. Zostali nimi ksiądz infuat Jan Zając, rektor i kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Wypełniam to zadanie, by jednak być tym sługą miłosierdzia. Nie wyobrażam sobie, żeby był inny priorytet.
Oraz ksiądz Józef Guzdek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Każda nominacja była zaskoczeniem. Z tym, że podchodzę do każdego wyzwania w sposób jakiś spokojny, bo mam świadomość tego, że to Pan Bóg wymyślił. A skoro tak, no to nie jestem w tym zadaniu sam.
Komendy serdecznie ogłaszają, radościem zapowiadają, gwiazda rozznacza noce ciemności, a jutro...
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.